skuty mężczyzna opiera czoło o boczną szybę pędzącego ulicami wielkiego miasta policyjnego wozu. Jego twarz, pomalowana tak, jak malują się cyrkowi klauni, upstrzona jest plamami zakrzepłej krwi. Znudzony, omiata wzrokiem ulice zalane pomarańczowym światłem drogowych lamp. Ożywia się wyraźnie, gdy samochód mija najpierw pojedynczych, później zaś zbitych w grupy ludzi, poprzebieranych, tak jak on, w błazeńskie stroje. Jedni wiją się, tańczą wśród płonących samochodów. Na ich wykrzywione twarze pada ognista łuna. Inni, unosząc w górę zaciśnięte pięści, wykrzykują coś i komuś wygrażają. Wóz zygzakuje, z ledwością mija wbiegających na ulicę ludzi, pędząc rozcina zawiesinę lepkiego i oleistego dymu. Policyjne radio trzeszczy i szumi, jakiś urywany głos wykrzykuje przez nie żądania natychmiastowej pomocy. Rozmyte przez pęd witryny sklepów szczerzą zęby wybitych szyb. Na chodnikach błyszczą drobiny szkła i iskry pożarów. Twarz klauna zwolna wykrzywia szeroki, triumfujący uśmiech. W jego szeroko rozwartych oczach odbija się blask płomieni. Cała sytuacja wyraźnie elektryzuje go. Zaczyna chichotać, później śmiać się cicho, a po chwili już zupełnie głośno. W końcu rechocze niemal frenetycznie. Prowadzący wóz policjant łypie na niego w lusterku i przekrzywia głowę. Przestań się śmiać, pokrako! Cedzi przez zęby. To nie jest zabawne, przez to, co zrobiłeś, płonie całe pierdolone miasto! Klaun, odwracając powoli wzrok od orgii płomieni i chaosu, zbliża głowę do kraty oddzielającej go od przednich foteli. Wiem, wiem! Wzdycha. Ale czy to nie jest piękne? W radiowóz z impetem wjeżdża rozpędzona karetka. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach. I to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. Zacznę od pewnej, dla wielu zapewne oczywistej, ale dla niektórych być może zaskakującej uwagi. Popkultura nie jest niewinna. Co to może znaczyć? To mianowicie, że ma nas ona nie tylko bawić, ale też pouczać, a może nawet i wychowywać. Pełna jest więc rozmaitego ideologicznego moralizatorstwa, mniej lub bardziej nachalnej indoktrynacji i czasem wręcz łopatologicznej pedagogiki. Nie powinno nas to jednak dziwić. Przeciętny Amerykanin lub Europejczyk pochłania tak duże ilości popkulturowych treści, że aż żal byłoby zmarnować okazję i jakoś mu tej codziennej strawy nie przyprawić. Serwuje mu się więc urabiający go popowy fast food, wpływający na jego świadomość chyba skuteczniej niż telewizyjny lub gazetowy agitprop z dawnych, analogowych lat. Popkultura chwali więc i gani, poucza i strofuje, kpi, oklaskuje i wyszydza. Podpowiada, jak się ubierać, co jadać, gdzie i z kim chodzić i sypiać. Opowiada nam różne historyjki, nieraz trzeba przyznać całkiem zajmujące, reklamując przy tym różne rzeczy i różne idee. Może piętnować błędne wybory, wyśmiewać się z kołtuństwa, lansować właściwe style życia. Popkultura jest wewnętrznie zróżnicowana. Jej wytwory każdorazowo adresowane są do innych grup odbiorców. Innym językiem mówi się do pań domu, a innym do młodych, wykształconych i do tego z wielkich ośrodków. Inną historię opowiada nam wyprodukowany przez TVP ojciec Mateusz lub Czas Honoru, a inną netflixowski Sex Education. Trafiają się jednak i takie produkcje, które mimo swojej oczywistej funkcji perswazyjnej są ambiwalentne, niejednoznaczne i wymykają się łatwej interpretacji. Jedną z nich jest film Joker. I to jemu chciałbym się teraz bliżej przyjrzeć. Ten wyreżyserowany przez Todda Phillipsa film trafił na ekrany kin w 2019 roku. Zarobił ponad $1 miliard, zdobył Złotego Weneckiego Lwa, 2 Oscary i parę innych nagród. Jednego z Oscarów zgarnął grający Jokera Joaquin Phoenix, który, muszę przyznać, swoją rolę odegrał brawurowo. Ale nie o aktorskim kunszcie chcę dziś mówić, lecz o przedstawionym w filmie anarchicznym, gnijącym, rozpadającym się świecie, będącym oczywistą karykaturą naszej rzeczywistości, a przede wszystkim o samym Jokerze, szyderczym błaźnie, zafascynowanym destrukcją i chaosem. Kim więc jest ów Joker? To dobrze już w popkulturze osadzony Schwarz charakter, chichoczący okrutnik i arcywróg innego jej herosa, Batmana. Miłośnicy komiksów zetknęli się z Jokerem po raz pierwszy w latach 40. XX wieku. Od tego czasu postać ta nieraz już była przedmiotem kulturoznawczych i literackich analiz. Niektórzy krytycy widzą w nim anarchistę walczącego z wszelkimi formami trwałego i ustabilizowanego porządku społecznego. Inni marksistę rzucającego wyzwanie klasie posiadaczy wyzyskujących lud pracujący fikcyjnego Gotham City, karykatury Nowego Jorku, a więc i całej Ameryki. Jeszcze inni zaś mają go za przeciwstawiającego się niewolniczej moralności niczańskiego nadczłowieka. Ja chciałbym spojrzeć na tę postać z trochę innej perspektywy. W filmie Phillipsa Joker pojawia się dopiero w ostatnich scenach. Oglądając film, obserwujemy w zasadzie metamorfozę, jaką przechodzi fajtłapowaty i niespełniony komik Arthur Fleck. Stopniowo traci on kontakt z rzeczywistością i pogrąża się w szaleństwie, by w końcowych scenach filmu wreszcie przepoczwarzyć się w demonicznego przywódcę zrewoltowanego motłochu i szyderczego mąciciela. Kulminacyjny punkt tego procesu i całego zresztą filmu, spektakularne morderstwo na oczach milionów, to krwawy rytuał przejścia zwiastujący, że Joker, wytwór zwichrowanej psychiki Flecka, osiągnął swoją dojrzałą postać. Chwilę później widzimy, jak wydobyty z rozbitego policyjnego wozu Joker odzyskuje świadomość i wśród porykiwań ogarniętego niszczycielskim szałem tłumu pląsa na masce samochodu. Na jego twarzy zastyga krwawy uśmiech. Stał się teraz przywódcą buntowników, którzy na murach płonącego Gotham City wypisują Kill the Rich. Zapamiętajmy ten obraz. Joker to, jak już wspomniałem, film ambiwalentny. Obserwujemy dokonującego kolejnych morderstw Artura Flecka i zdajemy sobie w pełni sprawę, że jego los jest już przypieczętowany. Kolejne zabójstwa, których dokonuje, choć początkowo służą obronie własnej, stają się rozpaczliwą próbą rozprawienia się z przeszłością i wyrównania starych rachunków krzywd. Ale jest zupełnie jasne, że niczego przecież nie zmienią. Sprawiają tylko, że Fleck głębiej osuwa się w otchłań. Przemoc, stale obecna i jakby oblepiająca wszystko lepkim szlamem, zrazu odstręcza, a z czasem męczy widza, każąc mu myśleć, że wszystko to, czego jest on świadkiem, donikąd przecież nie prowadzi, jest absurdalne, niemal nierzeczywiste i że skutkiem pogłębiającego się chaosu musi być załamanie się porządku społecznego oraz, niemal zawsze idący z tym w parze, rozlew krwi. Z drugiej jednak strony Gotham City jest zepsute, przegniłe do szpiku kości. Ogromne nierówności społeczne, bieda, brud i pogarda, jaką biedaków darzą bogaci, sprawiają, że widz bezrefleksyjnie, niemal odruchowo utożsamia się z pognębionymi ludźmi i łatwo przychodzi mu usprawiedliwienie krwawej rewolty i brutalnej anarchii, której przygląda się w ostatnich minutach filmu. A więc, koniec końców, godzi się na przemoc, która wcześniej tak go odpychała. No ale tak przecież robi się dobrą propagandę. Dobrą, czyli tak sugestywną, że chłonąc ją spontanicznie uznajemy to, co w zamierzeniu jej twórców powinniśmy uznać. Joker Phillipsa bardzo szybko przeniknął do kształtowanej przez popkulturę zglobalizowanej świadomości zbiorowej. Już kilka tygodni po premierze maska klauna staje się symbolem buntu i niezadowolenia społecznego. Zakładają ją protestujący Libańczycy, Irakijczycy, mieszkańcy Hongkongu i Chile. Na murach swoich miast wymalowują Jokera trzymającego w dłoni koktajl Mołotowa, a na cokołach pomników wypisują zaczerpnięte z filmu słowa „Wszyscy jesteśmy klaunami”. Te motywy i rekwizyty zaczynają więc pełnić funkcję taką, jaką od kilku już lat pełni maska Guya Fawkesa z filmu V jak Vendetta, czyli stają się ogólnoświatowym symbolem buntu przeciw globalizacji, korporacji, politycznej korupcji, społecznej niesprawiedliwości itd. A więc, ciekawa to rzecz, krwawy szaleniec podpalający świat rozbudza wyobraźnię tych, którzy, jak sami twierdzą, chcą ten świat uczynić bardziej znośnym, bardziej ludzkim i uczciwszym. Zapytani, czy ten rozdźwięk ich nie frapuje, odpowiadają na przykład, że Joker jest przecież wyśmiewany, samotny i wrażliwy. Zupełnie jak oni. Albo, że chcą dać władzy do zrozumienia, że żarty się kończą i że dłużej nie dadzą już sobie grać na nosie. Sądzę jednak, że przyczyny jokerowej popularności leżą głębiej. Nie zrozumiemy tego fenomenu, jeśli ograniczymy się do powierzchniowych analiz socjoekonomicznych. Joker to dla mnie współczesna manifestacja starego, żeby nie powiedzieć prastarego, toposu europejskiej, ale i światowej kultury. Oto i on. Mitologiczna postać burzyciela, prześmiewcy, buntownika, ale i nauczyciela, przewodnika i twórcy, występuje w systemach wierzeń wielu ludów z całego globu. W języku polskim trudno znaleźć nazwę, która mogłaby oddać całe to bogactwo znaczeniowe. Często mówi się więc o figurze oszusta, szachraja, zwodziciela, przechery, szelmy, krętacza, ale i sztukmistrza, kuglarza, magika, błazna, a nawet głupca. Wielu sięga też po angielski termin trickster, który niejako łączy w sobie wszystkie konotacje wymienionych właśnie terminów. Boskimi oszustami byli zatem hinduski Wisznu, północnoamerykański Manambozo, afrykański Etszu, europejski Hermes, Prometeusz i Loki albo polinezyjski Maui. Boskiego prześmiewcę opisywano już wielokrotnie. Znany rumuński filozof Mircea Eliade wskazuje na przykład na charakterystyczny dla oszusta trickstera rys. Jego stosunek do sakrum. Otóż parodiuje on obrzędy odprawiane przez kapłanów. Drwi sobie z religii, łamie tabu. Jest postacią w równym stopniu inteligentną co głupią. Pokrewną bogom dzięki swej pierwotności i własnym mocom, ale jeszcze bliższą ludziom przez swój żarłoczny apetyt, nadmierny popęd płciowy i amoralność. W mitologii Indian kanadyjskich widzimy bohaterów tricksterów wiecznie głodnych i rozbudzonych seksualnie, błąkających się bez celu, oszukiwanych i oszukujących, amoralnych. Dobrze zaś nam znani europejscy herosi oszuści, Prometeusz i Hermes, albo pogrywają sobie z bogami, wykradając im ich zazdrośnie strzeżone sekrety, albo wnoszą do uporządkowanego świata pierwiastek nieprzewidywalności i chaosu. Wszystkie te klocki pasują więc do siebie. Pozwala to uznać naszego Jokera za bohatera mitologii, tyle że współczesnej, popkulturowej. I on jest prześmiewcą, oszustem i burzycielem. Zakładając krwawą błazeńską maskę, rzuca wyzwanie panującym siłom i stworzonemu przez nie porządkowi. Rezultatu tego buntu nie może on przewidzieć, ale nie dba o to. Jego celem jest wyzwolenie niszczycielskich mocy, by w akcie całopalenia oczyścić Gotham City, obmyć je z win, niesprawiedliwości i pogardy. Jest on wprawdzie szaleńcem, ale w jego szaleństwie jest chyba metoda. Brutalna i krwawa, ale jak już nieraz w dziejach sądzono, być może skuteczna. Figurę Jokera, a ściślej błazna, wykorzystano nie tylko w mitologii i popkulturze. Błazen swoją rolę odegrał też w filozofii. I to, co ciekawe, w polskiej. Mam na myśli esej Leszka Kołakowskiego o wymownym tytule Kapłan i błazen, będący rozprawą rewizjonistycznie nastawionego marksistowskiego filozofa ze stalinizmem. Ale nie to jest tu istotne. Filozoficzne spojrzenie, ukazujące cechy istotne kulturowego błazeństwa, pozwoli nam, mam nadzieję, lepiej zrozumieć, co jest stawką w tej grze symbolami. Posłuchajmy, jak sprawę widzi młody Leszek Kołakowski. Filozofia błaznów jest tą właśnie, która w każdej epoce demaskuje jako wątpliwe to, co uchodzi za najbardziej niewzruszone. Ujawnia sprzeczności tego, co wydaje się naoczne i bezsporne. Wystawia na pośmiewisko oczywistości zdrowego rozsądku i dopatruje się racji w absurdach. Słowem, podejmuje cały codzienny trud zawodu błazna razem z nieuchronnym ryzykiem śmieszności. W zależności od miejsca i chwili, myśl błazna może poruszać się po wszystkich ekstremach myślenia, albowiem świętości dzisiejsze były wczorajszymi paradoksami, a absoluty na równiku bywają bluźnierstwem na biegunie. Koniec cytatu. A więc filozofia błazeńska to, tu znów cytat, filozofia, która usiłuje obejść się bez absolutów i bez perspektywy zakończenia. Nie może ona być z natury rzeczy budowlą spójną, albowiem nie ma fundamentów i nie pragnie mieć dachu. Jest podważaniem budowli istniejących i zrywaniem nałożonych dachów. Koniec cytatu. Błazen jest myślowym chuliganem, kpiarzem szydzącym ze świętości i dogmatów, który gra na nosie swojego odwiecznego przeciwnika, kapłana. Ten ostatni rozpaczliwie usiłuje utrzymać swój intelektualny stan posiadania, powstrzymać tykanie dziejowego zegara. Ten zupełnie daremny trud często sprawia, że kapłan staje się fanatykiem, despotom usiłującym więzić ludzkie myśli, gdyż chce uchronić swój kult ostateczności i oczywistości uznanych i zawartych w tradycji. Postawa kapłana i postawa błazna to niemal w każdej epoce dwie najogólniejsze formy kultury umysłowej. Tak przynajmniej sprawy widzi Kołakowski. Do tej kwestii, co ciekawe, w latach 90. wraca Adam Michnik, twierdząc, że polska kultura ostatnich kilkudziesięciu lat opiera się na dwóch filarach. Modlitwie kapłana, kardynała Wyszyńskiego i szyderstwie błazna, Witolda Gombrowicza. Ta błazeńska filozofia spotkała się oczywiście z krytyką. Co ciekawe, po kilkudziesięciu latach sam Kołakowski opowiedział się przeciw złudzeniu, w myśl którego, tu cytuję jego esej, zatytułowany Jeśli Boga nie ma. Człowiek wyzwolić się może totalnie, wyzwolić od wszystkiego, od wszelkiej tradycji i od wszelkiego sensu zastanego i że sens każdy może być dekretowany lub zniesiony w każdej chwili mocą arbitralnej woli lub kaprysu. Chimera ta, miast otworzyć przed człowiekiem perspektywę boskiego samostworzenia, zawiesza go w ciemnościach. Koniec cytatu. Monika Schneiderman dopowiada zaś, że, tu znów cytat, z jednej strony w relacji z kapłanem błazen uosabiać może mądrość, sceptycyzm, przenikliwość, wolność myśli i czynu, rewolucyjny zamęt, młodość i świeżość. Jako taki jest wcieleniem anarchii. Z drugiej jednak strony filozoficzne i realne skutki takiej postawy okazać się mogą wręcz przeciwne, prowadząc do fanatyzmu, absolutyzmu, zmysłu totalitarnego i, gorszej niż ortodoksja, ideologiczności. Istotą chimery błazeńskiej i prometejskiej jest wolność, która stwarzać ma świat od nowa, wedle zasad zupełnie dowolnych i pozbawionych jakiejkolwiek wyższej niż doczesna sankcji. Wygląda jednak na to, że pomimo tych ostrzeżeń błazeńska filozofia staje się w zachodnim świecie ideologią, która w coraz większym stopniu panuje nad umysłami. A film Joker jest chyba, przy całej jego niejasnej, dwuznacznej wymowie, tego wyrazem. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.